Dzień dobry, dobry wieczór, w zależności od tego, kiedy się słyszymy. Dziś przygotowałam odcinek o sprawie, o której usłyszałam całkiem niedawno, ale od razu wiedziałam, że będę Wam chciała o niej opowiedzieć. Bo wydarzenia w tej sprawie i liczba zaskoczeń jest tak ogromna, jak w odcinku Miłosny Trójkąt Online, jeśli słuchaliście. Jeśli nie, to polecam nadrobić. Przypominam, że do soboty możecie wziąć udział w wyzwaniu i otrzymać dostęp do odcinka ekstra. Tylko uprzedzam, jest to naprawdę mocny odcinek. I z tego, co mi pisaliście, często musieliście go słuchać na ratę. Zresztą się nie dziwię, bo i mi bardzo trudno się go nagrywało. A żeby otrzymać dostęp do tego odcinka, wystarczy, że oznaczycie mnie na Instagramie kryminalne, jak na przykład spacerujecie albo wykonujecie jakiś inny ruch, inną aktywność. Więcej szczegółów w poprzednim odcinku. Zapraszam Was jeszcze do subskrypcji podcastu, aby być na bieżąco ze wszystkimi odcinkami i czas na dzisiejszą historię. Dave spojrzał na wyświetlacz swojego telefonu. Dostał kolejnego SMS-a. Na sam dźwięk powiadomienia o nowej wiadomości czuł nieprzyjemne ukłucie niepokoju. Co tym razem? Zniszczę twoje życie i odbiorę ci szczęście, przeczytał. Czy ta kobieta da mu kiedykolwiek spokój? Co ma zrobić, żeby się w końcu odczepiła? Czuł się totalnie bezsilny. Nie dość, że miał wrażenie, że sam jest osaczony, to jeszcze teraz martwił się o swoich bliskich. Zagrożony w zasadzie był każdy, kto miał z nim bliższy kontakt. W ciągu ostatnich kilku lat otrzymał dziesiątki tysięcy takich SMS-ów i maili. Był tym wycieńczony. Żadne jego zabiegi, jak zmiana numeru telefonu, nie dawały rezultatów. Przeklinał dzień, w którym poznał tę kobietę. W życiu by się nie spodziewał, że będzie miał stalkerkę. David Krupa urodził się 23 stycznia 1981 roku. Mając 19 lat, postanowił zatrudnić się jako mechanik na postoju dla ciężarówek. Był rok 2000. Niedługo dołączyła do niego Amy, która od razu wpadła mu w oko. Wkrótce zaczęli się spotykać. Między parą zaiskrzyło. Doczekali się syna i córki. Ale związek nie przetrwał próby czasu. W końcu para rozstała się w zgodzie. Wynikało to z tego, że coraz bardziej się mijali, pracowali na różne zmiany. Nie mieli w ogóle czasu, żeby porozmawiać. W końcu też Amy stwierdziła, że nie chce już dłużej tutaj pracować i zdecydowała się wrócić do domu rodzinnego. I tak oto zapadła decyzja, że kobieta ze swoimi dziećmi przeprowadzi się do Omahy w stanie Nebraska. Dave, który uznał, że chciałby być jednak blisko swoich dzieci, niedługo po tym podjął podobną decyzję i przeprowadził się do tego samego miasta. Omaha jest największym miastem stanu Nebraska, położonym na jego wschodnim skraju, na zachodnim brzegu Missouri i jest siedzibą administracyjną hrabstwa Douglas. Zamieszkuje tutaj ponad 480 tysięcy osób. A w 2012 roku jednym z jego mieszkańców stał się właśnie David, który przeniósł się tutaj z Wisconsin. Początkowo powodem takiej decyzji było to, że chciał być bliżej dzieci i uczestniczyć w ich wychowywaniu, ale również dostał tutaj propozycję pracy. Objął stanowisko kierownika warsztatu samochodowego. Wydawało mu się, że powoli jakoś sobie układa to życie. Mógł otworzyć nowy rozdział w swoim życiu. Tylko że w pewnym momencie zaczął odczuwać pewną pustkę. Czuł się samotny i chciał kogoś poznać. Ale ze względu na niedawne rozstanie, nie chciał jeszcze tworzyć związku. Oprócz Amy i dzieci właściwie nie znał tu nikogo. Nie za bardzo też wiedział, jak poznać. W związku z tym wybrał najprostsze rozwiązanie. Postanowił poszukać w sieci. Zarejestrował się na kilku portalach randkowych. Jak sam później mówił, nie wiedział za bardzo, jak wrócić do randkowania. Czuł się dosyć zardzewiały. więc randkowanie przez internet było dla niego najlepszym rozwiązaniem. Miał 35 lat, miał dobrą pracę, znalazł fajne mieszkanie i chciał jeszcze kogoś poznać. Postanowił zacząć od serwisu Plenty of Fish. To dosyć popularny portal randkowy, przede wszystkim w Kanadzie, Wielkiej Brytanii, Irlandii, Australii, Nowej Zelandii, Hiszpanii, Brazylii i Stanach Zjednoczonych. Dostępny jest w 9 językach. W Polsce akurat nie mamy do niego dostępu. Choć aplikacja jest bezpłatna, to zarabia dzięki reklamom i członkostwu premium. Jeśli chodzi o premium, to jak zapłacimy, to mamy opcję zobaczenia, kto nas polubił, albo czy nasza wiadomość została odczytana, albo jakaś wiadomość usunięta. I taka ciekawostka. W styczniu 2011 roku odkryto, że strona została zhakowana, czego skutkiem było ujawnienie informacji o danych osobowych i haseł prawie 30 milionów kont użytkowników. A w 2012 roku, w sierpniu, założyciel tego serwisu stwierdził, że dzięki temu portalowi urodziło się już ponad milion dzieci. Co też może pokazywać, jak bardzo jest to popularny serwis w USA i wcześniej wymienionych krajach. Wróćmy do Dave'a, który właśnie tam postanowił poszukać kogoś, z kim mógłby się spotkać. Na początku założył konto i nie miał żadnego trafienia. Z nikim go nie połączyło, z nikim nie zaczął pisać. W dokumencie na Netflixie Kochanka, stalkerka, zabójczyni możemy zobaczyć, jak właśnie ten portal wygląda i jak wyglądały później te profile osób, o których zaraz Wam opowiem. Z dokumentu wiemy, że Dave tego dnia, w którym założył konto, nikogo nie poznał, ale już następnego dnia czekała na niego wiadomość. Napisała do niego kobieta, która miała na imię Liz. Dokładnie nazywała się Shona Elizabeth Goliar. Miała 34 lata i samodzielnie wychowywała dwoje dzieci. Dave od razu poczuł, że jest tą kobietą zainteresowany. Oboje byli w zbliżonym wieku, mieli podobne doświadczenia życiowe i też miał takie poczucie, że może ich to zbliżyć i zapewnić wiele tematów do rozmów. Liz miała firmę sprzątającą, kochała zwierzęta. Była posiadaczką dwóch psów, kota i węża. Do tego fascynowała się science fiction i słuchała heavy metalu. Bardzo lubiła też motocykle, a Dave na nich jeździł, więc był to kolejny punkt, który ich łączył. David jednak od początku zaznaczył, że nie szuka niczego na stałe. Zwyczajnie nie był na to gotowy, chciał jeszcze dać sobie czas, na razie skupiał się na zabawie. Liz wydawała się to zaakceptować, wkrótce para się umówiła i zamierzała zweryfikować, czy na żywo też będzie im się tak dobrze rozmawiało. Dave trochę stresował się tym spotkaniem, bał się, że nie będzie tej chemii, że będzie niezręcznie. Ale okazało się, że na spotkanie przyszła uśmiechnięta, energiczna i pełna życia kobieta, która od razu zaskarbiła sobie jego sympatię. Uważał też, że jest atrakcyjna, spodobała mu się. Mimo wszystko chciał po prostu dobrze się z nią bawić. Nie planował relacji. Ta nowa znajomość dała mu jednak dużo satysfakcji. Cieszył się, że poznał Liz i bardzo miło spędzali ze sobą czas. Wylądowali także w łóżku, ale nadal oboje wiedzieli, że to nic nie oznacza. Tak z boku patrząc, bardziej miało być to takie friends with benefits, niż właśnie dążyć do jakiejś poważnej relacji. Na pewno Dave nie zamykał się na nowe znajomości, więc gdy jesienią 2012 roku w warsztacie samochodowym, w którym był kierownikiem, pojawiła się niezwykle atrakcyjna dla niego kobieta, to od razu zwrócił na nią uwagę i zastanawiał się, czy miałby u niej jakiekolwiek szanse. Kobieta przyjechała jednak do warsztatu, aby naprawić swojego SUV-a, więc Dave wiedział, że musi być profesjonalny i nie może sobie teraz pozwolić na jakieś flirty. Mimo wszystko czuł, że jest między nimi jakaś chemia i liczył, że może jeszcze kiedyś będzie okazja, aby gdzieś tę kobietę zaprosić na spotkanie. Brał też pod uwagę, że może to będzie ich jedyne spotkanie, więc tym bardziej uznał, że nic na siłę. Zajął się naprawą jej samochodu. I prawdopodobnie ich historia zakończyłaby się w tym miejscu, gdyby nie to, że kilka tygodni później David zauważył tę kobietę na jednym z portali randkowych. Tym razem uznał to za znak i postanowił nie tracić więcej czasu. Napisał do niej. W ten sposób dowiedział się, że nazywała się Carrie Favor. Jak najszybciej postanowił się z nią umówić. Kobieta według przyjaciół i członków swojej rodziny była uważana za osobę serdeczną i pełną życia. Młodo została matką, ale potem wróciła na studia. Obecnie pracowała jako programistka. Wyróżniała ją energia i zapał. Dave postrzegał ją jako inteligentną i seksowną. Uważał, że zdecydowanie nie dorasta jej do stóp. Był właściwie zdziwiony, że taka kobieta zgodziła się na spotkanie z nim, ale uznał, że nie będzie nad tym się dłużej rozwodził i szedł za ciosem. Carrie miała 37 lat i samodzielnie wychowywała syna. Wydawała się być niezależna i na tym etapie życia zdecydowanie nie stawiała na związki. Miała ochotę po prostu na mile spędzony czas. W powietrzu czuć było, że oboje są sobą zafascynowani. Już po pierwszym spotkaniu Dave zaprosił Carrie do siebie, a ta skorzystała z tego zaproszenia. Do tej pory mężczyzna spotykał się z Liz jakoś przez pół roku, ale ostatnio praktycznie już zaniechali tych spotkań, więc uznał, że czas na nową znajomość. Jednak tego wieczoru, gdy Dave postanowił zaprosić do siebie Carrie, doszło do zaskakującego zbiegu okoliczności. Liz, która miała jeszcze trochę rzeczy u Dave'a, postanowiła je akurat odebrać, więc sytuacja była trochę niezręczna, bo mężczyzna był z kobietą i tutaj właśnie jego, można powiedzieć, taka już była znajoma, postanowiła do niego zajrzeć. Carrie wróciła do domu. Liz w tym czasie zabrała swoje rzeczy. Kobiety miały chwilę, aby spotkać się spojrzeniem. Było to ich jedyne spotkanie, trwające może 10 sekund. Ale jak się wkrótce okaże, miało konsekwencje dla całej trójki. Gdy Liz opuściła mieszkanie Dave'a, ten postanowił zadzwonić do Carrie. Ta wydawała się być niewzruszona. Stwierdziła, że to nic wielkiego i zapytała, czy już po wszystkim. Mężczyzna potwierdził i wtedy kobieta zaprosiła go do siebie. Ale czy naprawdę ta sprawa jej nie poruszyła? Czy wtedy coś mogło zakiełkować w jej głowie? O tym dowiemy się niedługo. Carrie mieszkała w Macedonii w stanie Iowa, więc Dave miał do niej kawałeczek, ale nie była to na tyle wielka odległość, żeby miał nie skorzystać z zaproszenia. Niedługo więc pojawił się w jej domu i tak zaczęła się ich bliższa znajomość. Łącznie spotykali się blisko przez 2 tygodnie. Ich relacja, mimo początkowych zapewnień Dave'a, że nie szuka niczego na stałe, zaczęła nabierać tempa. Mężczyzna nawet zaczął myśleć, że z taką kobietą jak Carrie to w zasadzie chciałby być w związku. Tym razem to jednak ona nie była gotowa na poważną relację i ostudziła jego zapał. Bardziej chciała cieszyć się chwilą. Mimo tego para spotykała się dalej. Dave często zapraszał ją do siebie i para wspólnie spędziła kilka nocy. Właściwie zaczęła nawet u niego pomieszkiwać, co wiązało się z tym, że pracowała nad dużym projektem związanym ze swoją pracą, a jego mieszkanie było znacznie bliżej jej biura niż jej dom. Wspomniana Macedonia była godzinę drogi od Omachy i jak wspomniałam, była też już w innym stanie. Więc tak naprawdę kobiecie było to na rękę. Zresztą i Dave nie protestował. Wydawało się też, że po tym jednym spotkaniu z Liz, tym niefortunnym spotkaniu, kobieta zniknęła z jego życia. Mógł więc się skupić na nowej znajomej i po cichu liczył, że będzie z tego coś więcej. Noc z 12 na 13 listopada 2012 roku para spędziła razem. Rankiem się pożegnali, a on przed wyjściem do pracy ją pocałował. Następnie każde ruszyło w swoją stronę. Nic nie zapowiadało tego, co za chwilę miało się wydarzyć. Parę godzin później mężczyzna dostał od Carrie zaskakującą wiadomość. Pojawiło się tam pytanie, czy oficjalnie mogliby zamieszkać razem. I choć z jednej strony mogłoby się to wydawać dosyć logicznym posunięciem, bo para jednak spędzała sporo czasu ze sobą, Carrie praktycznie u niego już mieszkała, to z drugiej spotykali się raptem 2 tygodnie. Kelly ciągle podkreślała, że nie jest gotowa na poważną relację. I nagle taka poważna decyzja? Mężczyzna musiał to przemyśleć. Na pewno nie chciał pod wpływem jednej wiadomości decydować się na coś tak ważnego. Więc na ten moment uznał, że nie zgodzi się na to i w dosyć taki grzeczny i kulturalny sposób, jak mu się wydawało, odmówił. Na odpowiedź nie musiał czekać zbyt długo, ale to, co przeczytał, sprawiło, że wpadł w osłupienie. W myślach pogratulował sobie, że zachował spokój, że nie podjął decyzji pod wpływem chwili, bo jak się okazuje, w ogóle nie znał tej kobiety. W odpowiedzi otrzymał taką wiadomość. To się pierdol, zniszczyłeś mi życie. Nie pasowało to do Kerry, którą poznał, ale przecież znali się 2 tygodnie. Tak naprawdę nic o niej jeszcze nie wiedział. Mogło być przecież tak, że do tej pory wszystko było pod wpływem emocji, że było przyjemnie, a gdy jej odmówił tego, czego chciała, no to wyszło jej prawdziwe oblicze. Tak naprawdę właściwie lepiej, że teraz wyszło, niż później. Myślał, że sprawa się zakończy i będzie po wszystkim. Nie wiedział, jak wtedy bardzo się mylił. Kerry wydawała się wpaść w jakąś furię. Lawinowo wysyłała kolejne wiadomości. W każdej obrażała Dave'a i sugerowała, że pożałuje tego, co jej zrobił. Naprawdę wierzyła w to, że jej życie zostało zniszczone. Dave nie rozumiał jej postępowania. Nie za bardzo też wiedział, co takiego jej zrobił. Przecież to ona nie chciała być w poważnej relacji. Skąd taka nagła zmiana? Może jednak było coś z nią nie tak. Ale wydawało się, że gdy ustalali warunki tego układu, to wszystko było jasne. Skąd więc ta zmiana o 180 stopni? Miał milion myśli w głowie i nie rozumiał tego, co się wydarzyło. Jeszcze po cichu liczył, że to jakieś nieporozumienie. Więc gdy wrócił do domu w porze lunchowej, aby sprawdzić, czy właśnie kobieta wyprowadziła się z jego domu, to upewnił się, że zebrała wszystkie rzeczy i że jej tam nie ma. Było mu przykro, był zaskoczony, ale uznał, że trzeba żyć dalej. W następnych dniach Kerry się do niego nie odzywała. Myślał, że w takim razie ich relacja jest zakończona. Że może pod wpływem chwili napisała te wszystkie wiadomości, może się na nim wyżyła. I tyle, no. Więcej już z tej znajomości nie będzie. Ale ku jego zaskoczeniu dostał nagle od niej kolejną wiadomość. Wynikało z niej, że kobieta wcale nie ochłonęła z emocji. Znów napisała. Nienawidzę cię. Zrujnowałeś mi życie. Jesteś okropną osobą. Dave był totalnie zaskoczony taką wiadomością. Próbował zadzwonić do Kerry, porozmawiać, wyjaśnić, o co chodzi. Ale ta uparcie nie odbierała telefonu. Sam później stwierdził, że było to dla niego zagadką, że nie mógł się z nią skontaktować. Następnie kobieta ponownie milczała, a potem znów pojawiły się niepokojące wiadomości. Minęło kilka dni i pewnego dnia kolega z pracy przekazał Dave'owi, że szuka go szef. Mężczyzna czuł niepokój. To nigdy nie oznaczało nic dobrego. Okazało się, że w gabinecie szefa czekają na niego policjanci. W ten sposób Dave dowiedział się, że z Kerry jest naprawdę niedobrze, bo nie tylko obrażała go w tych wszystkich wiadomościach, to jeszcze uciekła z domu, a jej matka zgłosiła zaginięcie. Kobieta wciąż była przekonana, że Kerry i Dave są parą. W związku z tym podała między innymi jego namiary, aby policjanci właśnie z nim porozmawiali. Gdy funkcjonariusze zamienili z nim kilka zdań, zrozumieli, że prawdopodobnie są właśnie świadkami trudnego rozstania. Mężczyzna przedstawił im swoją historię oraz pokazał wszystkie SMS-y. Jasno wynikało z tego, że kobieta nie radzi sobie z tym, że para się przestała dogadywać. Uznali więc, że to taka typowa sytuacja, gdy kobieta musi po prostu ochłonąć z tych wszystkich emocji i dlatego musiała uciec z domu. Wierzyli, że wkrótce sytuacja się uspokoi i wszystko wróci do normy. Tylko, że Kerry wcale nie zamierzała dać spokoju Dave'owi. Potem kolejne wydarzenia zaczęły się toczyć niemal lawinowo. Mężczyzna miał wrażenie, że kobieta go obserwuje. Pisała mu na przykład, że ma zapasowe klucze do jego mieszkania i że wchodzi do niego, gdy mężczyzny nie ma w domu. Nie wiadomo, co w nią wstąpiło. Nawet jej bliscy nie mogli zrozumieć jej postępowania. Odcięła się od nich. Zostawiła 15-letniego syna Maxa i swoją matkę Nancy. Kobieta na co dzień pomagała córce w wychowywaniu syna, ale nigdy nie było takiej sytuacji, żeby zniknęła bez słowa, nie uprzedziła, że na dłużej wyjeżdża. Tylko po prostu tak sobie wyparowała. Początkowo kontaktowała się z matką i synem za pomocą wiadomości tekstowych. Syn między innymi otrzymał od niej informację, że przez kilka dni zatrzyma się u Dave'a, co miało wynikać właśnie z tych powodów logistycznych dojazdów do pracy, ale już po kilku dniach zmieniła narrację. Teraz poinformowała, że przenosi się do Kansas. Miała też zrezygnować ze swojej pracy. Na początku też zapewniała swoją matkę, że gdy tylko znajdzie nową pracę i nowe miejsce do zamieszkania, to ustali szczegóły przeprowadzki jej syna do niej. Było to takie dosyć zaskakujące postępowanie, dlatego że wyglądało to tak, jakby się z nikim nie liczyła. Też nie zapytała Maxa o to, czy chciałby się przeprowadzić. Nagle też chciała zostawić samą swoją matkę. W tym czasie też jej ojciec bardzo ciężko chorował, więc no, wszystko to budziło jakiś niepokój. To było zupełnie nie na miejscu. Nancy obawiała się, że to efekt tego, że córka przestała brać leki. Kobieta wiedziała, że Kerry cierpi na chorobę afektywną dwubiegunową. Wykryto też u niej depresję. Miała być zdiagnozowana kilka lat po tym, jak urodziła Maxa. Wkrótce więc całe to postępowanie, które nie wydawało się logiczne, Nancy zrzucała właśnie na tę chorobę. Bała się, że po prostu córka nie bierze leków i coś w nią wstąpiło. Nie wiedziała tylko, co sprawiło, że córka postanowiła ich nie brać. Do tej pory raczej była pod opieką specjalisty, regularnie przyjmowała leki, nie było żadnych problemów. W ostatnim czasie też wydawała się czuć dobrze. Może była bardziej zapracowana, bo ten projekt wymagał naprawdę ogromu jej pracy, więc dochodziło jej zmęczenie. Ale nie było żadnego obniżenia nastroju, wręcz przeciwnie, jeszcze pojawił się Dave. Naprawdę wszystko wydawało się układać. Niepokojące było też to, że z córką można było tylko pisać wiadomości. Gdy Nancy do niej dzwoniła, ta nie odbierała telefonu. Zupełnie nie rozumiała, o co chodzi. Co się takiego stało? Czy naprawdę bez leków jej córka była tak lekkomyślna? Kobieta postanowiła dać jednak jej trochę czasu. Uznała, że takim punktem kulminacyjnym będą ważne wydarzenia w ich rodzinie. Więc gdy Kerry nie pojawiła się na ślubie swojego przyrodniego brata oraz na przykład na urodzinach swojego syna, a potem na święcie dziękczynienia, to Nancy uznała, że czas zgłosić jej zaginięcie. Bo mijały miesiące, a Kerry nadal nie zadzwoniła do żadnego z członków swojej rodziny. Kontakt ograniczał się jedynie do drogi elektronicznej i był bardzo rzadki i nieregularny. Najtrudniejszym momentem dla jej rodziny było to, gdy ojciec Kerry przegrał z chorobą, a ta nie pojawiła się na jego pogrzebie. Jej syn też nie rozumiał jej postępowania. Nie był pewien, co się dzieje, ale czuł, że coś jest nie tak. Wkrótce rodzina Kerry złożyła raport o zaginięciu w biurze szeryfa hrabstwa pod Ałatami. To właśnie po tym zawiadomieniu policjanci postanowili skontaktować się z Dave'em, który wyjaśnił im m.in. sytuację i pokazał wiadomości od Kerry. W międzyczasie Nancy zaczęła otrzymywać wiadomości z konta Kerry na Facebooku, w których informowała, że nie zaginęła i po prostu potrzebuje trochę więcej czasu. Również policjanci próbowali się z nią skontaktować, ale otrzymali od niej wiadomość z prośbą, aby zostawili ją w spokoju i że nie życzy sobie z nikim kontaktu. W związku z tym Nancy powiadomiła jeszcze śledczych o chorobie córki, więc ci założyli, że przestała zażywać leki i zniknęła z własnej woli. Nic więcej nie mogli albo nie chcieli zrobić. Później ABC News podało, że skontaktowało się z biurem szeryfa hrabstwa pod Ałatami, aby skomentować te początkowe etapy dochodzenia i że w oświadczeniu uzyskali odpowiedź, że sprawa ta oczywiście była poważnie potraktowana i żadne okoliczności nie miały na to wpływu. W tym czasie Nancy i Max dalej dostawali wiadomości od Kerry, które z czasem wydawały się być coraz bardziej złośliwe i naładowane taką negatywną energią. Na przykład Kerry pisała do Nancy, że ta nie jest dobrą matką i że ją kontroluje. Jednak to, na co zwróciła uwagę kobieta, to to, że często w tych wszystkich wiadomościach było bardzo dużo błędów gramatycznych i interpunkcyjnych, a także ortograficznych. To nie pasowało do Kerry, która raczej takich błędów nie robiła, była wykształconą kobietą i pisała poprawnie. A wręcz wydawała się być zawsze wyczulona na tym punkcie, gdy ktoś właśnie w jej otoczeniu robił błędy, to od razu go poprawiała. Ale oczywiście można było to zwalić na to, że w tym stanie Kerry zupełnie nie była sobą, więc może nie było to w tej chwili jej priorytetem. Pół roku po tym, jak kobieta zaginęła, jej syn Max otrzymał od niej wiadomość. Zapytała go, jak się ma. Na co Max postanowił poprosić ją o odpowiedź na 3 pytania, aby udowodniła, że to naprawdę ona. Wśród tych pytań było jego drugie imię, imię ich pierwszego psa oraz imię jego najlepszej przyjaciółki. Na tę wiadomość Kerry nigdy nie odpisała. Do tego przez cały ten czas wciąż nękała Dave'a. Oczywiście kontaktowała się z nim tylko za pomocą wiadomości tekstowych. Sfrustrowany mężczyzna szukał pomocy. Zwierzył się ze swoich problemów m.in. Liz, która, jak się okazało, także stała się wkrótce ofiarą tej niezrównoważonej kobiety. Wszystko wskazywało na to, że to ich krótkie spotkanie, raptem te 10 sekund, wystarczyło, aby i ona stała się celem Kerry. Bo gdy tylko zaczęli się ze sobą kontaktować, Liz zaczęła otrzymywać niepokojące wiadomości. Między innymi, że to dziwka, z którą nie powinien być. Pewnego dnia wysłała zdjęcia z domu kobiety, mówiąc, że ta zostawiła uchylone drzwi garażowe. Więc zdenerwowany Dave jak najszybciej pojechał do Liz. Okazało się, że Kerry faktycznie wkradła się do jej garażu i na ścianie napisała czerwoną farbą w sprayu dziwka Dave'a. Do tego porysowała także samochód Liz. Wezwano policję, ale wydawało się, że nic to nie da. W końcu nikt dalej nie wiedział, gdzie jest Kerry. Do tego Dave zaczął czuć się winny, że przez niego atakowana jest także teraz Liz. To też sprawiło, że chciał otoczyć ją opieką, a ich relacja odżyła. Jak się można było domyślić, Kerry zdenerwowało to jeszcze bardziej. Pisała do Liz, że posunie się znacznie dalej, jeśli ta nie zostawi Dave'a w spokoju. Ku jej coraz większej złości, ich więź była coraz mocniejsza. Zaczęli się widywać, ale non-stop otrzymywali wrogie, paskudne wręcz wiadomości tekstowe. Było na przykład tak, że spędzali razem czas na kanapie, oglądali telewizję i nagle oba ich telefony wybuchały różnymi wiadomościami. Na zmianę Kerry pisała SMS-y i maile, tak jakby chciała im uprzykrzyć ten wieczór, pokazać im, że cały czas jest z nimi. W pewnym momencie Dave otrzymał maila, w którym Kerry groziła zabiciem Liz. Miało tam być też zdjęcie kobiety przywiązanej do bagażnika samochodu. Przerażony David zadzwonił wtedy do Liz, która potwierdziła, że nic jej nie jest. A to zdjęcie oczywiście nie było prawdziwe. Ale potem było jeszcze gorzej. Wkrótce mężczyzna otrzymał maila z nekrologiem Liz. To prześladowanie przybierało na sile. Wydawało się, że Kerry codziennie wymyśla coś innego, czym innym chce straszyć, nękać, stresować. Jak nie groziła porwaniem Liz, to na przykład pisała, że planuje się przeprowadzić do budynku, w którym mieszka David. Mężczyzna oczywiście zgłaszał swój problem na policję, ale na tym etapie nie za wiele można było zrobić, zwłaszcza, że wciąż nie wiadomo było, gdzie jest Kerry. A ta wydawała się być całkiem blisko. Dla przykładu, gdy pewnego wieczoru mężczyzna był w knajpie, to zaraz otrzymał SMS-a, co dokładnie robi. Więc wyglądało to tak, jakby kobieta cały czas go śledziła i przyglądała się gdzieś z ukrycia, a potem pisała mu te wiadomości. I to były takie celne wiadomości, jak w stylu masz na sobie niebieską koszulę, siedzisz na krześle. I faktycznie tak wtedy było. Mężczyzna był przerażony. W końcu David postanowił zgłosić się do detektywa Chrisa LeGroa, którego lepiej poznajemy w dokumencie na Netflixie. Dowiadujemy się z niego, że mężczyzna pojawił się u detektywa pod koniec 2012 roku i według niego była to prawdopodobnie początkowa faza stalkingu. Ewidentnie ta kobieta nie chciała, aby z kimkolwiek się wiązał. Wkrótce jednak okazało się, że to jedna z najbardziej nieprzewidywalnych spraw. Dla przykładu, żeby zrozumieć, jak bardzo Kerry była uciążliwa dla Davida, to na przykład potrafiła wysyłać ponad 125 maili dziennie. Do tego pisać wiadomości z kilkudziesięciu numerów. Więc blokowanie niczego nie zmieniało. Jeden numer był zablokowany, to Kerry pisała z następnego. Podobnie było z mailami. Kobieta też zdawała się obserwować mężczyznę o każdej porze dnia. Na przykład, gdy ten był w pracy. I gdy tylko przyjmował jakąś kobietę, zaraz dostawał SMS-y z groźbą, że ma tego nie robić. Ta informacja sprawiła, że detektyw zaczął myśleć, że kobieta gdzieś krąży wokół, że musi być w którymś z tych domów, że w jakiś sposób może go podglądać. Chodził więc po wszystkich budynkach w okolicy i pytał ludzi, pokazując zdjęcie Kerry, czy widzieli ją gdzieś tutaj, czy kojarzą. Ale niestety, nikt jej nie widział. Kobieta też wydawała się pogrywać z Davidem. Na przykład mówiła mu, że jest pod jakimś adresem i gdy ten pełen złości gonił tam, żeby właśnie się w końcu z nią rozmówić, okazywało się na przykład, że taki adres nie istnieje. Była więc trochę to taka zabawa w kotka i myszkę. Wydawało się, że Kerry doskonale się bawi jego kosztem, a on był coraz bardziej wściekły. Czuł się osaczony i miał dosyć tego, że każdy jego krok jest pod obserwacją. Że nie może porozmawiać z obcą kobietą, bo zaraz zrobi po prostu jej jakiś problem. Że właściwie wszystko, co zrobi, zaraz ma jakieś konsekwencje. Zaraz jest za to karany. Mimo tego próbował dalej żyć normalnie. Próbował też tworzyć coś z Liz. Kobieta wprowadziła się do niego. Miała też tam swoje rzeczy, co zdecydowanie zdenerwowało Kerry, która pewnego dnia postanowiła wybić okna w jego mieszkaniu, włamać się do sypialni, tam poniszczyć kilka ciuchów Liz, a na ścianie napisać wypad dziwko. I to wszystko wyglądało na coraz bardziej groźne, dlatego że właściwie nie wiadomo było, do którego momentu Kerry się posunie, czy na przykład mogłaby kogoś zabić, czy są to jednak tylko puste groźby. Jej czyny robiły się trochę takie realne. To zagrożenie było coraz bardziej realne. I faktycznie, z jednej strony śledczy mieli już wystarczające dowody, żeby ją aresztować, tylko z drugiej mieli problem, bo nie mogli jej znaleźć. To wszystko wpłynęło też na rodzinę Dave'a. Amy, z którą miał dwoje dzieci, bardzo się martwiła o swoje bezpieczeństwo i właśnie ich dzieci. Martwiła się, że ta kobieta coś im zrobi. Dlatego też od tej pory Dave mógł widywać dzieciaki tylko u niej w domu. Co też na pewno bardzo go frustrowało, no ale czuł, że nie ma wyjścia, bo nie chciałby, aby jego dzieciom cokolwiek groziło. I tak minął rok, a mężczyzna miał coraz bardziej dość. Ciągle dostawał SMS-y, ciągle czuł się taki zaszczuty i ciągle nikt nie wiedział, gdzie jest jego stalkerka. Przez ten rok wydarzyło się jednak coś kluczowego, co później miało mieć większe właśnie znaczenie. Pewnej nocy w styczniu 2013 roku, czyli było to mniej więcej 2 miesiące po tym, jak Kerry zaginęła, mężczyzna wracał z pracy do domu i nagle zauważył znajomy pojazd na pobliskim parkingu. Gdy podszedł bliżej, zdał sobie sprawę, że to Ford Explorer, który należał do Kerry. Ponieważ pracował nad tym samochodem, znał go dość dobrze, więc od razu był przekonany o tym, że to pojazd tej kobiety. Zrobił wtedy zdjęcie tablicy rejestracyjnej i wysłał je do policji w Omaha. Okazało się, że pojazd został porzucony. Władze skonfiskowały go i odkryły, że był dokładnie wyczyszczony, z wyjątkiem pojemnika namiętówki w uchwycie na kubek. Znaleziono na nim odcisk palca, który nie figurował w żadnej kartotece. Tymczasem rodzina dalej martwiła się o Kerry. Nie mogli zrozumieć, co się stało i jak do tego doszło. Promyk nadziei pojawił się 5 miesięcy po zaginięciu kobiety. Wtedy Nancy odebrała pewien telefon. Po drugiej stronie odezwał się głos mężczyzny, który twierdził, że widział jej córkę w schronisku dla bezdomnych i że chce, żeby ją odebrała. Nancy była cała w emocjach, aż się trzęsła. Cieszyła się, że to koniec i w końcu ją odbiorą i zabiorą do domu. Postanowiła jeszcze zadzwonić na policję i poinformować o tym telefonie. Policjanci postanowili pojechać w to miejsce i sprawdzić, czy faktycznie znajduje się tam Kerry. Wkrótce dojechała też do nich Nancy. Niestety, na miejscu nie zastano kobiety. Nie wiadomo, czy była to pomyłka, czy okrutny żart. I ogólnie ze sprawą Kerry był pewien problem. A właściwie chodziło o to, że ona w pewnym sensie była problematyczna dla dwóch stanów. Bo dla policjantów z Omachy była nieuchwytną stalkerką, a dla funkcjonariuszy z Macedonii była zaginioną osobą, która nie życzy sobie kontaktu z rodziną, ale nie można było potwierdzić, co takiego się z nią dzieje. Stąd też wynikały trudności w tym śledztwie, że właściwie nikt na to nie patrzył tak całościowo. Każdy zajmował się swoim kawałkiem i w efekcie brakowało kluczowych informacji. A to sprawiało, że Kerry mogła działać dalej. 17 sierpnia 2013 roku spanikowana Liz zadzwoniła do Dave'a. Ich stalkerka dopuściła się okropnego czynu. Podpaliła dom swojej rywalki, a jej ukochane zwierzęta zginęły w pożarze. Dave wkrótce otrzymał SMS-a. Nie kłamałam. Podpaliłam dom tego paskudnego człowieka. Mam nadzieję, że ona i jej dzieci zginą w tym pożarze. Na szczęście ani kobieta, ani jej dzieci nie były w domu. Straciła jednak niemal wszystko, co miała. Detektyw prowadzący tę sprawę sprawdził osobiście dom ze specjalistą od pożarów. Razem przeszli się po każdym pomieszczeniu. Oglądając skutki tego pożaru, miał pewność, że ta osoba jest nieobliczalna i że jak najszybciej trzeba ją złapać, bo wkrótce kogoś zabije. Wyglądało na to, że Kerry ciągle obserwuje Dave'a. Wysyła mu SMS-y opisujące, co robi, w co jest ubrany. Mężczyzna czuł się śledzony na każdym kroku. Cała ta sytuacja była chora. Już niejednokrotnie zmieniał numer telefonu, ale nie przynosiło to pożądanego rezultatu. W jakiś sposób jego prześladowczyni zawsze udawało się zdobyć jego nowy numer. Mężczyzna był tak zestresowany całą sytuacją, że gdy jego ojciec zaproponował mu, że kupi mu broń, to na to przestał. Wkrótce otrzymał pistolet Smith & Wesson 9 mm. Schował go w swojej sypialni, poza zasięgiem dzieci, ale na tyle blisko, żeby w razie co mógł szybko po niego sięgnąć. A tych wydarzeń, które zdecydowanie naruszały jego strefę komfortu, było coraz więcej. Pewnego dnia Kerry zdemolowała nawet warsztat samochodowy, w którym pracował. Dalej też atakowany był każdy, kto z nim przebywał. Po tym, jak doszło do pożaru, Liz została przesłuchana i opowiedziała śledczym o tym, że właśnie jej chłopak ma byłą dziewczynę, która cały czas ich prześladuje. Po tym pożarze para zdecydowała się na rozluźnienie swoich kontaktów. Liz zabrała swoje rzeczy i wyprowadziła się. Wkrótce także to samo zrobił Dave, który postanowił się przeprowadzić, zmienił numer telefonu oraz pracę. Mimo tego groźby nie ustawały. A wręcz Kerry znalazła sobie nową ofiarę. Tym razem postanowiła pisać do byłej partnerki Dave'a, Amy, matki jego dwojga dzieci. Wyglądało więc na to, że wcale nie chodziło tylko o Liz i Dave'a. Tylko każdy, dosłownie każdy, kto pojawił się w życiu mężczyzny, od razu był narażony na to, że wkrótce stanie się ofiarą stalkerki. W lutym 2015 roku Dave zdecydował się na przeprowadzkę do innego stanu, Iowa, do Council Bluffs. W tym czasie jego kontakt z Liz zdecydowanie się rozluźnił. Zmienił też po raz kolejny numer telefonu i przez chwilę nie otrzymywał żadnych wiadomości. Miał nadzieję, że to koniec jego koszmaru, bo przez ostatnie 3 lata dostał około 15 tysięcy maili z pogróżkami i ponad 50 tysięcy SMS-ów z podobnymi treściami. Miał tego naprawdę dosyć. Mniej więcej też w tym samym czasie dwóch detektywów postanowiło przyjrzeć się sprawie Carrie. Wiosną 2015 roku detektywi, którzy pracowali w biurze szeryfa hrabstwa Potawatomi w Council Bluffs, uznali, że tej sprawie przyda się świeże spojrzenie. Minęło już 2,5 roku, odkąd ktokolwiek widział Carrie żywą, ale prześladowanie wciąż trwało. Detektywi Ryan Avis i Jim Doty byli zaintrygowani tym tajemniczym zniknięciem. Uważali, że trzeba na tę sprawę spojrzeć inaczej. Obaj postanowili podejść do tego śledztwa z różnych perspektyw i potem sprawdzić, do czego doszli. Mężczyźni uważali, że ta sprawa ma drugie dno. Zadali sobie podstawowe pytanie. Czy Carrie, która przez lata wymykała się z rąk policji i unikała kontaktów z rodziną, w ogóle żyje? Aby odpowiedzieć na to pytanie, detektywi postanowili pracować nad tymi samymi dowodami z dwóch perspektyw. Jeden działał tak, jakby Carrie nie żyła, a drugi tak, jakby żyła. I chcieli zobaczyć, do czego w takim razie dojdą. Zaczęli od początku, przekopując wszystkie akta sprawy. Byli też oczywiście świadomi tego, że kobieta cierpiała na różne choroby i mogła nie brać leków. Mimo wszystko coś im podpowiadało, że wcale to nie ma niczego wspólnego z tą sprawą i jej zniknięciem. Za to bardziej zastanawiało ich to, że po zaginięciu praktycznie kobieta nie wykazywała żadnej aktywności. Na przykład nie płaciła swoją kartą, nie wypłacała pieniędzy, nigdzie się nie zameldowała. Dla detektywa Avisa było to bardzo dziwne, że dorosła osoba wyszła z domu i nie wydaje żadnych pieniędzy. I w jaki sposób utrzymuje się od dłuższego czasu. Dla niego nic w tej sprawie nie miało sensu. Do tej pory dobrze zarabiała. Miała kochającą rodzinę. Wydawało się, że jest w dobrym punkcie swojego życia. Nie było powodów, aby uciekała. I im bardziej detektyw analizował tę sprawę, tym bardziej miał wrażenie, że nie jest w stanie udowodnić, że Carrie żyje. W związku z tym detektywi postanowili połączyć siły i odwiedzić Nancy, matkę zaginionej kobiety. Początkowo Nancy była sceptycznie nastawiona do ich pracy. Do tej pory miała wrażenie, że wszyscy ją lekceważą, że śledczy wcale nie podchodzą poważnie do tej sprawy i nie szukają jej córki. Ale tym razem było jakoś inaczej, bo detektywi postanowili podejść do tej sprawy w dość taki innowacyjny sposób. Sami czuli, że standardowe procedury tutaj niewiele pomogą. W związku z tym, że detektyw Avis ustalił, że nie jest w stanie udowodnić, że Carrie żyje i trochę trafił na taki mur, to obaj postanowili pracować nad sprawą z punktu widzenia detektywa Dottiego, który przyjął, że właśnie kobieta nie żyje. No dobra, ale nie żyje i co dalej? Wiedzieli, że ktoś w jej imieniu wysyła te wiadomości. I w ten sposób sprawia, że wydaje się, iż kobieta nadal żyje. Ale kto mógłby to zrobić? Nancy też mówiła detektywom, że jeśli jej córka żyje i naprawdę wyjechała i chce mieć spokój, to ona to uszanuje, ale żeby tylko jej dała znać, że wszystko w porządku. Detektywi zapytali ją, czy w ostatnim czasie, jak jeszcze Carrie była w domu, to czy zauważyła coś niepokojącego. Kobieta stwierdziła, że jedyne co no to może była zmęczona przez tę pracę, ale tak naprawdę nic więcej się nie działo. W związku z tym jeszcze bardziej mieli przeczucie, że Carrie tak po prostu nie wyjechała, że przydarzyło jej się coś niedobrego. Brakowało im jednak jednoznacznych odpowiedzi. Musieli tak naprawdę zacząć od początku. To, co ustalili, to to, że Carrie nie zabrała ze sobą leków na swoją chorobę i początkowo uwierzyli, że mogło to wpłynąć na jej zachowanie. Ale gdy jeszcze raz przyjrzeli się jej historii prześladowania, to coś im nie pasowało. Nie wiedzieli jeszcze co, ale czuli, że muszą w tym grzebać, że prawda gdzieś tam jest i że tym razem nie odpuszczą. Gdy analizowali sprawę zaginięcia Carrie, wydarzyło się coś zaskakującego. Pewnego dnia na komisariacie zjawiła się Liz. Postanowiła złożyć zawiadomienie o nękaniu. I było to dosyć zaskakujące, bo tym razem jej prześladowczynią wcale nie była Carrie, a Emmy, była partnerka Dave'a i matka jego dzieci. O co w tym wszystkim chodziło? Liz była przekonana, że to Emmy od samego początku ją prześladowała. Kobieta ze swojego profilu na Facebooku pisała do niej odrażające wiadomości. To wtedy zdała sobie sprawę, że być może to Emmy podszyła się pod Carrie i w ten sposób nęka ją oraz Dave'a. Twierdziła, że może wcale rozstanie tej pary nie przebiegło w tak polubownej atmosferze, jak oboje twierdzili. I może, tak tylko hipotetycznie, Emmy miała ogromny żal do swojego byłego partnera o to rozstanie i tak naprawdę była chorobliwie zazdrosna. Podczas przesłuchania tak przedstawiła swoje przemyślenia. Tak jak powiedziałam, spotykali się tylko przez 2 tygodnie, w domyśle z Carrie. I nie rozumiem, dlaczego ktoś miałby potem mnie prześladować 3 lata. Rozsądniej byłoby wierzyć, że matka jego dzieci stała za wszystkim. Detektywi oczywiście zanotowali sobie te jej przemyślenia, choć mieli takie poczucie, że no jakoś im to nie brzmi, jakoś im to nie pasuje. Ale na razie nadal nie wiedzieli, co mają z tym zrobić i gdzie dalej iść za tropem, gdzie szukać kolejnych wskazówek. W tym czasie Dave postanowił znowu zalogować się na portalu randkowym. Zaczął rozmawiać z innymi kobietami, jedna w końcu wpadła mu w oko, na tyle, aby chcieć się z nią umówić. W końcu zdecydował się ją zaprosić na spotkanie. Poszedł do umówionej knajpy, a tam na nią czekał i czekał. Po godzinie zaczął się niepokoić. Nawet kelner go zapytał, czy został ustawiony. Mężczyzna powoli podejrzewał, że tak, ale wtedy otrzymał wiadomość od kobiety, z którą się umówił, że niedługo się pojawi. Czekał więc ponownie, ale mijały minuty, a dalej nie było po niej śladu. W końcu spojrzał na swój telefon. Tam zobaczył wiadomość od Carrie, która napisała mu, że to cały czas była ona i żeby, cytuję, się pierdolił. W ten sposób prześladowczyni ponownie wróciła do jego życia. Dave miał dosyć. Nie rozumiał, dlaczego mimo przeprowadzki i zmiany numeru ta kobieta dalej go gnębi. Dlaczego nie pozwala mu ruszyć dalej? Czego od niego oczekuje? Czy kiedykolwiek się od niego odczepi? Mężczyzna coraz mniej wierzył, że kiedykolwiek zazna spokoju. Ale teraz było jeszcze gorzej, bo tym razem to Emmy stała się jej celem. Zaczęła wypisywać do jego byłej partnerki i kazała jej się trzymać z daleka od Dave'a. Sugerowała, że jeśli ta jej nie posłucha, to się jej pozbędzie. Nawet groziła, że zaatakuje ich dzieci. I wydawało się, że te groźby są realne, dlatego że Emmy wkrótce zaczęła otrzymywać SMS-y o tym, jak jest ubrana, gdzie jest i wszystko się zgadzało. W międzyczasie detektywi cały czas analizowali akta sprawy. Po zapoznaniu się z materiałami dowodowymi, śledczy zaczęli składać elementy w zaskakującą całość. Do myślenia dało im choćby to, że Carrie zostawiła całą szafę pełną ubrań. Wiedzieli, że ktoś pisze i się za nią podaje, ale wcale nie oznaczało to, że to była ona. Wręcz odwrotnie. Analizując zdjęcia z domu Carrie, widać było, że wyglądało to tak, jakby kobieta chciała wrócić potem do domu. Łóżko było pościelone, płaszcz leżał na krześle, nie wzięła ze sobą leków i tak dalej. Do tego wspomniane wyciągi bankowe, z których wynikało, że przez cały ten czas zrobiła raptem 2 transakcje, a potem ucichło. W tym czasie były też przecież ważne wydarzenia w jej rodzinie. Przede wszystkim umierał jej ojciec. A ona wyjechała i zupełnie jakby się tym nie przejmowała. Nie martwiła się także o los syna, co było dosyć zaskakujące, bo do tej pory była wzorową mamą. To sprawiało, że powoli wszyscy mieli wrażenie, że Kerry już z nimi nie ma. Detektyw, który zjawił się w domu Nancy i Maxa, powiedział właściwie po raz pierwszy, że on też ma wrażenie, że Kerry nie żyje. To oznaczało, że sprawa, która do tej pory była traktowana jako zaginięcie, może się przekształcić w sprawę o morderstwo. Śledczy wtedy zrozumieli jedno, że aby dowiedzieć się, co się stało z Kerry, muszą ustalić, kto wysyła te wiadomości. A to oznaczało, że potrzebowali odpowiedniego specjalisty. I tak oto do śledztwa dołączył Tony Cava, którego lepiej możemy poznać w dokumencie Netflixa. Ale dzięki tej decyzji mężczyzna dotarł do informacji, które pozwoliło popchnąć to śledztwo naprzód. Ogólnie nie było to łatwe zadanie, bo do przeanalizowania miał setki tysięcy wiadomości i maili. Łącznie ponad 2 lata tak zwanych dowodów cyfrowych. Cały ten proces został właśnie dobrze wytłumaczony w tym dokumencie. Mniej więcej chodziło o to, że trzeba było ustalić na podstawie IP, skąd pochodzą te wiadomości. Tylko, że ktoś w tym przypadku odrobił pracę domową i wiedział, jak utrudnić pracę śledczym, bo tych IP były tysiące. Mimo, że adresów IP była masa, to wciąż istniała szansa, że któryś jednak będzie tym, który doprowadzi śledczych do osoby, która stała za tym wszystkim. W końcu działała tak długo, że być może poczuła się bezkarna i w pewnym momencie się zapomniała. Na to przynajmniej liczył Tony Cava. Oczywiście nie było tak, że wydrukował sobie te wszystkie wiadomości i adresy IP, z których zostały wysłane. To zadanie trwałoby zbyt długo. Nie dało się tak naprawdę zrobić tego ręcznie. Trzeba było to ugryźć z innej strony, czyli napisać odpowiedni program. Tych adresów były miliony, więc trzeba było też wiedzieć, jak potem je odsiać, jakoś pogrupować, żeby zostało ich jak najmniej, a najlepiej jeden. W końcu po tym, jak Tony Cava napisał odpowiedni program, mógł zacząć zadawać pytania. I w ten sposób, zadając pytania, czyli pisząc różnego rodzaju formuły, aby program właśnie grupował te adresy, doprowadził do tego, że zostało ich 10. A potem ostatecznie 1. I ten jeden był w końcu realnym adresem, który prowadził do konkretnej osoby. Tyle, że pojawił się pewien problem. Tony Cava, analizując ten adres, dosyć szybko doszedł do tego, że osoba, która z niego korzysta, znajduje się w stanie Iowa. Potem znalazł dokładny adres i wtedy zrozumiał, że mają problem. Otóż okazało się, że należy on do jego podwładnego, Todda Butterbowa. Mężczyzna był informatykiem i od dawna pracował dla Tony'ego Cavy. Ponieważ śledczy nie do końca jeszcze wiedzieli, jakie jest jego powiązanie z tą sprawą, na wszelki wypadek musieli utajnić wszystkie akta sprawy, bo jak się domyślacie, informatycy mają dostęp do tego typu danych. W związku z tym mogło być tak, że on mógł cały czas czytać ustalenia śledczych i dzięki temu na przykład zafałszować dowody. W związku z jego osobą podjęto jeszcze 2 czynności. Po pierwsze, zdobyto nakaz przeszukania jego domu. Po drugie, go przesłuchano. Na tym etapie była to jedna wielka zagwozdka. Co ten człowiek ma wspólnego z Dave'em? Zupełnie to się nie łączyło. Oprócz tego, że był informatykiem i teoretycznie miał wiedzę o tym, jak zmienić IP, to właściwie nie miał powodu, aby tak gnębić tego człowieka. Wtedy jeden ze śledczych wpadł na pomysł zapytania, czy ktoś z nim przez ten czas mieszkał. Mężczyzna, zdziwiony tym pytaniem, odpowiedział, że tak, mieszkała z nim jego dziewczyna. Okazało się, że gdy jej dom został spalony, musiała się do niego wprowadzić, bo nie miała gdzie mieszkać. A na imię jej było Liz. I w zasadzie przez cały ich związek korzystała z jego Wi-Fi i za jego pomocą łączyła się właśnie z internetem. To oznaczało, że teraz w śledztwie zmieniało się wszystko. Tylko jak udowodnić, że to Liz była stalkerką? Rozmowa z Toddem była jak ten brakujący element układanki. Nagle detektyw Doty zrozumiał, że mieli przed oczami cały czas te wszystkie dowody, tylko inaczej na nie patrzyli. Że przecież to właśnie nazwisko Liz pojawiało się niemal na każdej stronie. I że zawsze było z nią coś takiego niepokojącego. To jej się działy te wszystkie nieszczęścia. I to ona zawsze wiedziała, kto za tym stoi. Śledczy musieli jednak działać ostrożnie. Wiedzieli, że na tym etapie nie mają wystarczających dowodów, aby oskarżyć tę kobietę. Zaczęli od tego, że jeszcze raz poprosili Dave'a oraz Liz, aby mogli pobrać treści ich telefonów. Oczywiście cały czas pracując w takiej atmosferze, że wierzą, że to jest Carrie i nie dając Liz do zrozumienia, że o cokolwiek ją podejrzewają. Musieli być ostrożni. Wtedy już detektywi byli pewni, że tych wszystkich wiadomości nie napisała Carrie. Wiedzieli, że ktoś się pod nią podszywał, ale wciąż nie wiedzieli kto, choć coraz bardziej zakładali, że była to Liz. Przeglądając dane z jej telefonu, detektywi zauważyli coś bardzo dziwnego. W jej galerii widniało zdjęcie przedstawiające samochód Carrie. I było to zaskakujące, ponieważ data, która widniała przy tym zdjęciu, wskazywała na Wigilię 2012 roku. Natomiast oficjalnie Forda znaleziono dopiero w styczniu, wtedy kiedy zrobił to właśnie Dave, czyli 8 stycznia 2013 roku. To oznaczało, że z pewnością Liz widziała ten samochód jeszcze w 2012 roku, czyli już po zaginięciu Carrie, ale jeszcze przed tym, jak właśnie ten samochód został znaleziony przez Dave'a. Zdecydowanie było to podejrzane, bo w jaki sposób Liz wiedziała, gdzie był pojazd Carrie, zanim w ogóle policjanci odnaleźli ten samochód. Inną rzeczą, którą znaleźli, która wzbudziła ich niepokój, było to, że z jej telefonu wykonano przynajmniej 6 połączeń do domu Carrie. Co nie miało sensu, ponieważ cały czas twierdziła, że widziała tę kobietę w życiu tylko raz, gdy ta minęła się z nią w korytarzu w bloku, w którym znajdowało się mieszkanie Dave'a. Okazało się też, że to zdjęcie, które kiedyś mężczyzna otrzymał, jako że Liz została związana i w ten sposób porwana, zostało również zrobione z jej telefonu. Do tego znaleziono tam nagranie, na którym było widać, jak ktoś wychodzi z domu Davida. I ten film później został przesłany na YouTube. YouTube ten był powiązany oczywiście z danymi Carrie, natomiast AP sugerowało dom Liz. Mając te wszystkie informacje, śledczy postanowili sprawdzić jeszcze raz ten odcisk palca, który znaleziono w samochodzie Carrie na tym opakowaniu z miętówkami i tym razem porównać do odcisku Liz, który znajdował się już w ich bazie. Okazało się, że mają dopasowanie. Był to kolejny przełom, ale wciąż śledczy nie wiedzieli, co w takim razie stało się z Carrie i do czego zdolna jest Liz. Szukając dowodów, postanowili zainstalować nadajnik w aucie kobiety. Cały czas też ją obserwowali. Wkrótce okazało się, że kobieta często robi sobie wycieczki. Jedzie w okolice domu Amy, czyli byłej partnerki Dave'a, i robi sobie tam kółeczka. Wyglądało więc na to, że Dave i jego rodzina wciąż są zagrożeni i że nie wiadomo, co ta kobieta może planować. Pewnego dnia Dave, gdy wrócił do domu po spotkaniu ze swoimi dziećmi, zorientował się, że jego broń zniknęła. Natychmiast powiadomił o tym policję, ale nie wiadomo było ani kto, ani jak ją zabrał, choć oczywiście pewne podejrzenia się pojawiły. Informatycy, którzy pracowali nad tą sprawą, odkryli, że Liz zainstalowała sobie specjalną aplikację, która pozwalała jej też planować wysyłanie SMS-ów w określonym czasie. Miała do tego jakieś 20-30 fałszywych kont e-mail. W ten sposób udawało właśnie jej się wysyłać te SMS-y, gdy na przykład przebywała z Dave'em. To było takim kluczowym jeszcze elementem co do tego, że pozbawiało kobietę argumentu, że ona przecież przy nim była, gdy on otrzymywał te wiadomości. Zresztą sama swoje też wtedy otrzymywała. Jak się okazało, wszystko było zaplanowane. Wciąż jednak było to za mało, aby tę kobietę zatrzymać i nie wyjaśniało, co stało się z Carrie. Śledczy jeszcze raz postanowili porozmawiać z Nancy, jej matką. Otóż okazało się, że kobieta miała dla nich kolejną wskazówkę. W 2012 roku, już po zniknięciu Carrie, otrzymała dziwną wiadomość, że niby jej córka sprzedała wszystkie meble. I poprosiła wtedy, żeby wpuściła kupującego do domu i mu je przekazała. Dowodem sprzedaży miało być zdjęcie czeku, które Carrie wysłała swojej mamie na Facebooku. Nancy pokazała to zdjęcie śledczym i wtedy dostrzegli coś zaskakującego. Okazało się, że czek ten był podpisany przez nikogo innego jak Shawna Goliar, czyli Liz. Był to więc kolejny związek między tymi dwoma kobietami, które rzekomo miały być dla siebie obce i widzieć się tylko przez 10 sekund w życiu. To oznaczało, że Liz wiedziała znacznie więcej niż mówiła. Mimo wszystko, w momencie, gdy zgodziła się na to, aby przedstawić dane swojego telefonu, tak naprawdę sama na siebie ukręciła bata. Detektywi wręcz nie mogli się nadziwić, że poszło im z tym tak łatwo. Ale wynikało to z tego, że wykorzystali okazję. Bo właśnie to było wtedy, gdy Liz przyszła złożyć skargę na to, że to Amy ją prześladuje. Więc funkcjonariusze wykorzystali to, że była taka wściekła i że chciała dopiec byłej partnerce Dave'a. Udając, że właśnie we wszystko jej wierzą, zasugerowali, że potrzebują danych jej telefonu, aby mogli właśnie coś z tym zrobić. I ona wtedy się zgodziła. Gdy policjanci zrozumieli, że za tym wszystkim stała Liz, postanowili podzielić się tą myślą z Davidem. Mężczyzna na początku nie mógł w to uwierzyć. W końcu przecież to było mało logiczne. Sam był świadkiem, jak kobieta przy nim dostawała wiadomości z pogróżkami. Przecież Carrie podpaliła jej dom, uszkodziła auto, pisała te rzeczy w garażu. Ale jeśli to nie była Carrie, to po pierwsze, czy Liz zrobiła to sama sobie? I po drugie, czy w takim razie to oznaczało, że Carrie nie żyje? To był dla niego szok. Musiał to sobie na nowo przeanalizować, jakoś ułożyć. Bo to, że miałaby być to Liz, wszystko zmieniało. Wszystko, w co do tej pory wierzył. Wkrótce śledczy postanowili ponownie przeszukać porzucony samochód Carrie. Tym razem wiedzieli jednak, czego szukają. Na początku sprawdzili wszystko powierzchownie, użyli specjalnej substancji, aby sprawdzić, czy nie ma tam krwi, ale niczego nie znaleźli. Nie zamierzali na tym poprzestać. Uznali, że pora wyjąć siedzenia kierowcy oraz pasażera i sprawdzić, co kryje się pod materiałem. Zaczęli od fotela kierowcy. Pod materiałem niczego nie znaleziono. Następnie sprawdzono fotel pasażera. Tym razem pod materiałem znaleziono ogromną czerwoną plamę. Wkrótce potwierdzono, że była to krew należąca do Carrie. Dla detektywów była to jasna informacja. Właśnie znaleziono miejsce zbrodni. To tu zginęła kobieta. Wciąż nie wiedzieli, w jaki sposób i kto stał za jej zabójstwem. Choć oczywiście mieli pewne podejrzenia. Ale zanim poszli tym tropem, wydarzyło się znów coś nieoczekiwanego. Na policję zadzwoniła kobieta, która twierdziła, że właśnie została postrzelona przez inną kobietę. W pierwszym odruchu śledczy pomyśleli, że to Amy, że Liz w końcu nie wytrzymała i postrzeliła byłą partnerkę Dave'a. Niedługo jednak okazało się, że byli w błędzie. Dzwoniącą była Liz. Twierdziła, że w lokalnym parku doszło do postrzelenia. Ktoś strzelił jej prosto w nogę. I była pewna, że zna sprawczynię. Do postrzelenia doszło w Big Lake Park. Liz twierdziła, że zrobiła to Amy. I chociaż śledczy od razu wiedzieli, że to nieprawda, postanowili zagrać z nią w pewną grę. Wciąż nie mieli wystarczających dowodów, aby ją aresztować. Ale cała ta sytuacja sporo zmieniała. była okazją, aby wyciągnąć z Liz więcej szczegółów, by ta tak naprawdę na siebie doniosła. Śledczy od razu założyli, że to Liz sama siebie postrzeliła i że w ten sposób próbowała obwinić Amy. Byli też przekonani, że to ona ukradła broń Dave'a. Zwłaszcza, że jeśli chodzi o to, jak to wyglądało w czasie, to było to mniej więcej tak, że David zgłosił, że ukradziono mu pistolet i w mniej niż 24 godziny doszło do postrzelenia. Amy oczyszczono z zarzutów jeszcze tego samego dnia, ale oczywiście tej informacji nie przekazano Liz. Przed nią detektywi udawali, że wierzą, że to Amy stoi za tym atakiem. Gdy Liz poczuła się lepiej, postanowili ją oficjalnie przesłuchać na komendzie. Oczywiście cały czas dalej grali w tę samą grę, czyli udawali, że wierzą we wszystkie jej słowa. W tym wszystkim kreowali się też na takich zatroskanych, mówiąc, że nie mają wystarczających dowodów na Amy, żeby ją oskarżyć, że jakby na przykład coś do niej pisała, to byłoby to już takie bardziej jednoznaczne. W ten sposób liczyli, że Liz znów sfałszuje te wiadomości i tym samym sama siebie poda na tacy. Wkrótce ich plan się powiódł. Jeszcze tej samej nocy Liz zgłosiła, że Amy wypisuje do niej wiadomości. I to oczywiście takie wiadomości z groźbami. Było też tam przyznanie się do winy, że to właśnie ona postrzeliła Liz w Big Lake Park. Jednak dla śledczych to było mało. Sugerowali Liz, że nie są w stanie za to zatrzymać Amy, że gdyby na przykład przyznała się, że to ona zabiła Carrie, to już byłoby coś. Oczywiście musiałaby też podać jakieś szczegóły, tak żeby mogli zweryfikować, że to prawda. Nie trzeba było długo czekać, aby Liz złapała przynętę i ponownie napisała wiadomości w imieniu Amy. Tym razem podała jednak zaskakujące szczegóły dotyczące zabójstwa Carrie. Po raz pierwszy śledczy mogli więc dowiedzieć się, co takiego przydarzyło się tej kobiecie. Ale wciąż nie mieli całego obrazu. Dlatego też detektyw Doty postanowił jeszcze bardziej zdenerwować Liz. Uznał, że jeśli David wprowadziłby się do Amy, to by zdecydowanie zdenerwowało kobietę. I sprawiło, że pod wpływem emocji mogła napisać coś lekkomyślnego. I faktycznie, wkrótce, gdy informacja o tej przeprowadzce dotarła do Liz, wściekła kobieta zadzwoniła do detektywa. Nie rozumiała, dlaczego Amy wciąż jest na wolności. Że przecież to jest kobieta, która powinna siedzieć w więzieniu, a nie jeszcze mieszkać sobie z Dave'em. Detektyw udawał, że rozumie jej zdenerwowanie i powiedział, że w tej chwili mają związane ręce, że wciąż mają za mało dowodów na to, aby ją zatrzymać. Liczył, że w ten sposób uzyska jeszcze więcej szczegółów od Liz. I faktycznie, w końcu kobieta przesłała wiadomości, oczywiście w imieniu Amy, w których pojawiły się już takie naprawdę jednoznaczne szczegóły morderstwa Carrie. Czytając je, można było mieć wrażenie, że pisze je jej morderczyni. Wynikało z nich, że kobieta została zabita na parkingu, za pomocą noża otrzymała kilka ciosów, następnie została przykryta płachtą, podpalona, a jej szczątki później morderczyni schowała do worków na śmieci i wyrzuciła do kontenera. Wynikało z tego, że Carrie została zabita we własnym samochodzie i że zrobiła to Liz. Wciąż jednak brakowało takiego jednoznacznego dowodu, bo te wiadomości nadal były słabym dowodem, które dobry prawnik byłby w stanie podważyć. Kluczowe było też to, że do tej pory nie znaleziono ciała Carrie. W końcu jednak uznano, że czas zatrzymać Liz. Że choć nadal nie ma tego jednoznacznego dowodu, to te poszlaki wskazywały na to, że kobieta była zamieszana w śmierć Carrie i że to ona była prześladowczynią. Wraz z jej zatrzymaniem policjanci otrzymali także nakaz przeszukania jej mieszkania. Tam znaleźli część rzeczy, które należały do Carrie, m.in. jej aparat oraz kamera. Uważali, że Liz ukradła je z domu kobiety. Co ciekawe, na kamerze znaleziono nagranie, w trakcie którego Carrie mówiła, że ktoś zdewastował jej samochód. Było to na dwa dni przed jej zaginięciem. Po aresztowaniu Liz kobieta natychmiast została przesłuchana. Między innymi pytano ją, czy kiedykolwiek widziała auto Carrie. Ta twierdziła, że nigdy. W związku z tym skonfrontowano ją z dowodami, czyli między innymi tym zdjęciem, które znaleziono na jej telefonie. W dokumencie Netflixa akurat możemy zobaczyć fragment tego przesłuchania i widzimy tam, że kobieta zdecydowanie zaprzecza, że miała cokolwiek wspólnego z Carrie, jak i jej autem, że nawet obok niego nie stała. A jak wiemy, w aucie znaleziono choćby jej odcisk, więc nie było to możliwe. Zdecydowanie też nie wyglądała na kogoś, kto ma jakiekolwiek wyrzuty sumienia, mimo że od tylu lat uprzykrzała życie tylu osobom, a i prawdopodobnie miała na sumieniu zabójstwo. W końcu Liz uznała, że to koniec zeznań i teraz prosi o prawnika. Detektywi musieli więc sobie poradzić inaczej. Na podstawie zebranych dowodów uznali, że Carrie została zabita 13 listopada 2012 roku we własnym samochodzie, a potem przez te wszystkie lata podszywała się pod nią Liz, sama też udając, że jest ofiarą. Uważała, że w ten sposób odnajdzie drogę do serca mężczyzny. Miała nadzieję, że to ich zbliży, że stworzą prawdziwy, poważny związek. A przecież nikt tak nie jednoczy, jak wspólny wróg. Wkrótce jednak zaczęła mieć obsesję na punkcie Dave'a. A żeby odciągnąć od siebie podejrzenia, posunęła się nawet do zabicia swoich zwierząt w pożarze i strzelenia sobie w nogę. Wydawało się, że jest gotowa niemal na wszystko. Mimo że podjęto wiele prób, ciała Carrie nigdy nie odnaleziono. Śledczym udało się jednak ustalić jeszcze parę kwestii, które do tej pory były pomijane albo nie uważano, że były istotne. Między innymi to, że Dave przypomniał sobie, że w zasadzie po jego pierwszym spotkaniu z Liz też miał taki napływ wiadomości i telefonów od niej, ale wtedy nie uznał tego za nic niepokojącego. Również to, że jakimś dziwnym trafem pojawiła się w jego mieszkaniu akurat gdy przeprowadził do niego kobietę, nie wzbudziło jego wątpliwości. Dopiero z perspektywy czasu zauważył ten schemat. Łatwo też było potem zauważyć, że te wiadomości, które wysyłała kobieta, były bardzo podobne do tych, które wysyłała teoretycznie Carrie. Ale przez to, że sama grała ofiarę, to właśnie wszystkim to umknęło. Okazało się też, że po tym, jak kobieta zaginęła, jej szef otrzymał informację, że rezygnuje z pracy i żeby na jej stanowisko zatrudnić Shaunę Goliar, czyli Liz. Wtedy oczywiście nikt tego nie połączył, ale po czasie było to bardzo zastanawiające. Nie jest też oczywiście jasne, na którym etapie śledztwa ta informacja dotarła do policjantów, więc możliwe, że stało się to już znacznie później i dlatego nikt na to nie zwrócił uwagi. Okazało się też, że w kontekście pożaru Liz była sprytniejsza niż się wydawała. Otóż tak naprawdę w tym domu już nie było w ogóle jej rzeczy. Specjalnie jednak zostawiła zwierzęta. Wynikało to z tego, że kobieta dostała nakaz eksmisji i w tym czasie już właśnie się przeprowadzała. Ale wymyśliła, że będzie to idealna okazja, aby podkreślić, w jakim jest niebezpieczeństwie. Jak widać, jej jedyną granicą było to, że swoim dzieciom nie zrobiła krzywdy. Ale kto wie, być może gdyby nie została złapana, pewnego dnia posunęłaby się nawet i do tego, aby skrzywdzić swoje dzieci albo Dave'a. Mimo że Liz została aresztowana i oskarżona o morderstwo pierwszego stopnia, to prokuraturę czekał ciężki proces. Bo tak z boku brzmiało to niewyobrażalnie. Po pierwsze nie było ciała. Po drugie, główna oskarżona miałaby sobie sama porysować auto, postrzelić się, podpalić swój dom i wysyłać do siebie tysiące wiadomości. Trudno było uwierzyć, że ktoś byłby w stanie zrobić coś takiego. Ale jakoś trzeba było to udowodnić. Prokuratura była pewna, że Carrie nie żyje i że zabiła ją Liz. Tylko właśnie oprócz tej pewności w tej kwestii nie było za wiele dowodów. Było teoretyczne miejsce zbrodni. Nie było narzędzia, i jak wspomniałam, nie było ciała. Brakowało chociaż jednego takiego dowodu, który mógłby potwierdzić założenie prokuratury. W tym celu zwrócono się ponownie do Antoniego Cavy. Tony wraz z jeszcze jednym śledczym ponownie postanowili przeanalizować wszystkie dane z telefonu Liz i Dave'a. Właściwie już nic innego nie robili. Nic się nie liczyło, zaniedbali swoich bliskich, swój stan zdrowia. Szukali odpowiedzi, szukali dowodów. Jeszcze raz rozmawiali z każdym świadkiem. Przeglądali wszystkie wiadomości, wszystkie zdjęcia. Ale niczego nowego nie dostrzegli. Ciągle też rozmawiali z Dave'em, pytali go, czy sobie czegoś nie przypomniał, czy nic nowego nie przychodzi mu do głowy. Ale ten odpowiadał, że nie. I gdy już tak po raz ostatni z nim rozmawiali, to wtedy Tony wpadł na jeszcze jeden pomysł. Jak dowiadujemy się z dokumentu Netflixa, mężczyzna zapytał Dave'a, czy na pewno przekazał mu wszystkie sprzęty elektroniczne. Początkowo David powiedział, że tak, ale potem uznał, że dla pewności jeszcze sprawdzi. I tym razem sprawdził nie tylko swój dom, ale także taki magazyn, gdzie trzymał niepotrzebne rzeczy. I przeglądając rzeczy w tym magazynie, nagle zauważył jakiś stary, zakurzony tablet, o którym w ogóle zapomniał. Nie sądził, że to coś istotnego, ale postanowił go przekazać śledczym. Tony od razu obejrzał ten sprzęt. Faktycznie stwierdził, że w zasadzie nic na nim nie ma. Jedynie miał kartę pamięci. Tak od niechcenia jeszcze zweryfikował, czy nic na niej nie ma. Ale niestety niczego tam nie dostrzegł. Karta była czysta. Coś mu jednak podpowiedziało, że lepiej ją sprawdzić dokładniej. Na przykład, czy nie została wyczyszczona. I bingo, okazało się, że tak. I choć ktoś myślał, że do tych zdjęć nie da się już dotrzeć, to nie wiedział, że Tony sobie z tym poradzi. W ten sposób odzyskał 11 tysięcy usuniętych plików. A te pliki to były zdjęcia. Jak się wkrótce okazało, głównie zdjęcia Liz. Przeglądając po kolei te wszystkie pliki, okazało się, że pochodzą one z 2012 roku, czyli z roku, w którym doszło do zaginięcia Carrie. Przejrzenie 11 tysięcy zdjęć było wyzwaniem, zwłaszcza, że na pierwszy rzut oka żadne nie rzucało się w oczy. Były to jakieś selfie i nic nieznaczące ujęcia. Tony do pomocy miał jeszcze detektywa Dottiego. Razem przeglądali po kolei wszystkie zdjęcia. Też te zdjęcia nie były zbyt dobrej jakości. Przy powiększeniu robiła się niemal taka pikseloza. Ale gdy były małe, no to coś tam na nich było widać. I tak po kolei je przeglądając, właściwie na nic nie licząc, choć wciąż mając nadzieję, dotarli do pewnego zdjęcia, które wzbudziło ich zainteresowanie. Przyglądając się temu zdjęciu, początkowo właściwie trudno ocenić, co to jest. Dla mnie to wyglądało jak jakaś brązowa plama z czymś ciemniejszym w pewnym miejscu. Nawet nie jestem w stanie Wam powiedzieć, co to jest, co to mi przypomina. Po prostu wygląda jak coś takiego podłużnego. Ale Tony dostrzegł w tym zdjęciu coś więcej. Postanowił jeszcze zweryfikować swoje podejrzenia, sprawdzając podręcznik do anatomii człowieka. I w ten sposób był niemal pewien, że to, na co patrzy, to stopa. A dokładniej stopa osoby, która nie żyje. Z kolei ta ciemniejsza plama miałaby być tatuażem. A właśnie taki tatuaż miała na swojej stopie Carrie. Czy to oznaczało, że Liz, zabijając kobietę, niechcący zrobiła to zdjęcie? Czy może zrobiła je specjalnie, ale tak, żeby się nikt nigdy nie domyślił? Na to pytanie nie znaleziono odpowiedzi, ale prokurator wykorzystał to zdjęcie jako kluczowy dowód w tej sprawie, sugerując, że Liz w sposób brutalny zabiła Carrie i potem bez żadnych skrupułów się pod nią podszyła. Dla pewności śledczy skontaktowali się jeszcze z matką Carrie, Nancy, i zapytali, czy miała jakiś tatuaż. Wtedy Nancy potwierdziła, że miała i że był on zlokalizowany na jej stopie. Miał to być chiński znak oznaczający słowo matka. Proces, w którym oskarżoną była Liz, odbywał się bez ławy przysięgłych, a zatem o jej losie miał zadecydować tylko sędzia. Prokuratura wiedziała, że dowody w tej sprawie nie są mocne, że mimo iż jest ich wiele i że z boku wygląda to tak, jakby Liz była sprawczynią, to jednak w sądzie wygląda to nieco inaczej. Dowody muszą być niepodważalne i jednoznaczne, wskazywać na winę bez żadnej wątpliwości. Gdy nastał dzień ogłoszenia wyroku, na sali było nerwowo. Nie wiadomo było, jaki zapadnie wyrok. Jeśli sędzia nie przechyli się do wniosku prokuratury, prawdopodobnie imię Carrie już nigdy nie zostanie oczyszczone. Jeśli jednak Liz zostanie skazana, to być może w końcu Dave i jego rodzina zaznają spokoju. Na wyrok oczekiwali także Max i Nancy, którzy czuli, że Carrie przydarzyło się coś potwornego. W końcu sędzia zabrał głos. Powiedział, że liczba dowodów jest na tyle przytłaczająca, że mimo iż nie znaleziono ciała kobiety, prokuratura dopełniła swojego obowiązku. A to oznacza, że sąd uznaje Liz za winną. W związku z tym kobieta została skazana na dożywocie, bez możliwości zwolnienia warunkowego. Otrzymała także dodatkowy wyrok za podpalenie. Pomimo odwołania się od wyroku, w 2018 roku Sąd Najwyższy podtrzymał decyzję sądu niższej instancji, a to oznaczało, że Liz spędzi resztę życia w więzieniu. Obecnie kobieta znajduje się w zakładzie karnym dla kobiet w Nebrasce. Po wszystkim detektyw Doty skomentował tę sprawę w ten sposób, że dla nich to jest wielkie zwycięstwo, bo w końcu mogli zrozpaczonej matce dać odpowiedź, co się stało z jej córką, a osobę, która za tym stała, doprowadzić przed wymiar sprawiedliwości. Liczyli też, że w ten sposób przyczyniają się do tego, aby David i jego rodzina mogli odzyskać spokój. Jeśli chodzi o mężczyznę, to do niedawna unikał mediów, prowadził skromne życie. Chciał zapomnieć o tym, co się stało i zacząć nowy rozdział życia. 8 lat temu związał się z Margie Hover, która mieszka z nim w Nebrasce. Trochę to trwało, zanim mężczyzna się uspokoił i przestał nerwowo spoglądać za ramię. W tej chwili są w szczęśliwym związku, a ich zdjęcia można podejrzeć na profilu kobiety. Do dziś David ściśle strzeże swojego numeru telefonu i adresu mailowego. Mówi, że dalej lubi filmy ze zwrotem akcji, ale nigdy nie chce więcej już czegoś takiego w swoim życiu. Czuje się też winny, że to przez niego Carrie straciła życie, że gdyby wtedy się z nią nie umówił, to być może dalej by żyła. Chciałby cofnąć czas, ale oczywiście nie może tego zrobić. W trakcie śledztwa jednoznacznie stwierdzono, że David nie ponosi żadnej odpowiedzialności za to, co przydarzyło się Carrie. I na koniec jeszcze kilka kwestii, które chciałabym poruszyć. Po pierwsze, chodzi o Todda, czyli tego mężczyznę, z którym mieszkała Liz i z którego IP korzystała. Możecie się zastanawiać, czy miał coś wspólnego z tą sprawą, ale w trakcie śledztwa został oczyszczony z podejrzeń. Wyszło też, że tak naprawdę Liz prowadziła podwójne życie. Udawało jej się zachować takie pozory, że jest w szczęśliwym związku z Toddem, a ten zupełnie niczego nie wiedział o Davidzie i o tym, że kobieta, z którą się spotyka, jest stalkerką. Jest to więc ciekawe, jak ona to wszystko planowała i kiedy to wszystko robiła, że mężczyzna się nie zorientował. Oczywiście miała do tego różnego rodzaju aplikacje, ale mimo wszystko wydaje się, że musiało jej to zabierać sporo czasu, zwłaszcza, że też podróżowała i na przykład śledziła różne osoby. Okazało się też, że w 2013 roku Do Todda napisała Carrie, która twierdziła, że jest przyjaciółką Liz. Dlaczego jednak do niego napisała, to pozostaje niejasne. Jej zamiary nigdy nie zostały wyjaśnione i nie ustalono, w jakim celu to robiła. Kolejną kwestią, o której chciałabym wspomnieć, jest to, że bardzo tą sprawą zainteresowała się Leslie Rule. Na tyle, że aż napisała o niej książkę. Książka nazywa się A Tangled Web. I może to nazwisko coś wam mówi, bo jeśli skojarzyło wam się z Anne Rule, która napisała m.in. książki o Tedzie Bundym czy o Green River Killerze, to dobrze wam się kojarzy, bo Leslie jest jej córką. I taka ciekawostka. Liz dowiedziała się o tym, że Leslie napisała o niej książkę i postanowiła napisać do niej list, już z więzienia. A w liście tym napisała, że nie przestanie walczyć, dopóki nie udowodni, że jest niewinna i śledcze nie znajdą właściwej osoby. Bo to, co warto podkreślić, to to, że Liz do końca nie przyznawała się do winy i nie przyznaje do dzisiaj. Następną kwestią, o której chciałabym wspomnieć, jest kwestia funduszu, który założyli śledcze pracujący przy tej sprawie. Został on założony w imieniu Carrie w lokalnym koledżu, do którego uczęszczała, właśnie żeby z czymś pozytywnym jednak kojarzyło się jej nazwisko. W ten sposób jakby chcieli oddać jej pamięć i trochę tak odciąć od tego, że uważano ją za okropną stalkerkę. Nancy również podkreślała, że chciałaby, żeby jej córkę zapamiętano jako kochającą, utalentowaną i mądrą kobietę. Śledczy więc liczyli, że właśnie w ten sposób, chociaż minimalnie, się do tego przyczynią. Nancy też dodała, że gdyby mogła coś przekazać swojej córce, to chciałaby jej powiedzieć, że ją kocha i że się cieszyła, że była w jej życiu, że ma pięknego syna, który ma wspaniałe życie, ale że bardzo za nią tęsknią. I jeszcze co do tego funduszu, to w zgodzie z tym, że Carrie była programistką, to właśnie osoby, które chciałyby kiedyś zostać programistami, ten fundusz będzie wspierał. I ostatnią kwestią, którą chciałabym poruszyć, jest kwestia syna Carrie. Obecnie Max jest już pełnoletni i samodzielny, wyprowadził się od babci, ale cały czas mają ze sobą kontakt. Mężczyzna poszedł w zasadzie w ślady swojej matki, skończył studia w dziedzinie inżynierii oprogramowania i nauki o danych na Iowa State University. Obecnie pracuje w Chime, czyli firmie, która zajmuje się technologią finansową i współpracuje z bankami regionalnymi. I to wszystkie informacje, jakie na dzisiaj przygotowałam. Jestem ciekawa, co wy sądzicie o tej sprawie. I czy też byliście tak zaskoczeni? Ja nie mogę sobie wyobrazić, że jedna osoba była w stanie uknąć tyle intryg, aby tak naprawdę zniszczyć komuś życie. Bo prawda jest taka, że i tak w końcu nie mogła być z Dave'em. Więc po co jej to wszystko było? Zwłaszcza, że była w innym związku. Nie znalazłam informacji na temat stanu zdrowia psychicznego Liz. Natomiast skoro nigdzie nie pojawiło się nic o tym, w jakim była stanie, to obstawiam, że po prostu niczego tam u niej nie wykazano. Co chyba przeraża jeszcze bardziej. Nie znalazłam też informacji o tym, co stało się z dziećmi Liz, ale zakładam, że pewnie ktoś z rodziny się nimi zajął. Nie wiem też, kto był ich ojcem. Dajcie znać, co wy sądzicie o tej sprawie. Czekam na wasze komentarze i z góry za nie dziękuję. A jeśli macie ochotę na więcej odcinków, to przypominam, że na YouTube w sekcji wspierające czekają na was dodatkowe odcinki, do których możecie mieć już dostęp od 4,99 miesięcznie, bo taka jest najniższa kwota wspierania. Jeśli więc w ten sposób macie ochotę wesprzeć moje działania, to będzie mi bardzo miło. Zawsze też oczywiście możecie mi postawić kawkę i dziękuję za wszystkie postawione do tej pory w serwisie Buy Coffee. Link do postawienia kawki znajdziecie w opisie. A teraz bardzo wam dziękuję za wysłuchanie. Życzę wam dobrego dnia, dobranoc, do usłyszenia.